Czyli w ręce pamiętacie, zatrzymaliśmy się na tym wysypie od 32 do przodu. Spotkanie Dawida z Saulem. Saulem w tym czasie Saula reprezentował dr Joseph Cook z Bostonu. Jak wiemy, Braduszek był wyśmiały, nieskory do działania i nie uważał siebie za odpowiedniego do przedstawienia prawdy Amerykanom. Od lat szukał kogoś, kto by się do tego nadawał bardziej niż on. I w końcu jego wybór padł na doktora Cooka, który właśnie przybył do Pittsburgha, a tam Braduszek miał wtedy swoją siedzibę, z wykładami. No i Braduszek uznał za właściwie spotkać się z tym człowiekiem i porozmawiać na interesujący go temat. Wziął ze sobą pokarm dla myślących chrześcijan i dzień przybytku, właśnie, że rolniczkowi miał donieść, prawda? I udał się na rozmowę z nim, a treść tej rozmowy jest podana w powyższych wersetach od 32 do 39. To, co oni w sobie rozmawiają, to właśnie rzeczywiście Braduszek później to opowiedział kiedyś w czasie prywatnej rozmowy Bato Johnsonowi, teraz on sobie to zapamiętał i kiedy później, wiele lat później, prawda, zrozumiał typ i antytyp tej wcześniejszej historii, bo wtedy za Bato Johnsona ta historia nie była rozumiana, prawda, co się stało po latach, gdy ta prawda została pokazana, wtedy Bato Johnson sobie przypomniał rozmowę, w czasie której Bato Johnson opowiedział mu o tym, jak to spotkał z tym Cookiem i co z tego wynikło. Ten człowiek Cook tak właśnie wyglądał, pisał wiele książek, był znaną postacią, jeździł po Ameryce w różne miejsca, podawał wykłady. Znalazłem w internecie nawet taką malutką jedną stronkę z New York Timesa, która mam też przetłumaczyłem też na polski. Tam są pewne odnośniki do pewnych osób, nazwisk, których my nie znamy, ale zaraz chyba tam to też na jaka tutaj. Będziemy mogli zobaczyć. Tutaj New York Times napisał o nim taką charakterystykę. Można zobaczyć, że był to rzeczywiście człowiek na pewno odważny, który miał ostry dosyć język, który też nie uważał się za zdziwionego przez jakąkolwiek denominację chrześcijańską, raczej wolno myślicie, ale inaczej nie wolno, nie wolno myślicie o takim kierunku prawdy, tylko chyba bardziej miał tam jakieś swoje poglądy, które były dla niego cenne. Nie poddawał się głównemu nurtowi chrześcijaństwa w tym czasie, ale jednocześnie nie był skłonny przyjąć prawdy, bo jej nie czują, prawda? Bo jej nie czują, że w czasie brata Husserla spotkali się dwukrotnie. Raz się spotkali tu właśnie wtedy, kiedy mamy to opisane w typie, tę rozmowę. Potem spotkali się już jeszcze po latach przy innej okazji, to może też później wspomnę. Ale oczywiście na tym już tego nie opisuję, bo to już nie miało związku z ewolucją i miało miejsce znacznie, znacznie później. W tymże artykule, zobaczcie, ten artykuł jest zatytułowany Cenzura doktora Cooka, bostoński kaznodzieja wyjaśnia znaki czasów. Możemy sobie to przeczytać, taką notatkę to mniej więcej coś o tej postaci nam powie. Joseph Cook z Bostonu, który ogłosił, że nigdy nie został wyświęcony, i który skromnie ogłosił się cenzorem obecnego nurtu myśli religijnej. Czyli widać, że uważał, że nigdy nie był wyświęcony przez żadną denominację i że był cenzorem, czyli ma prawo jak gdyby krytykowania od różnych myśli nurtów religijnych, które wtedy były. Przemawiał wczoraj wieczorem w kościele ojcostwa przy 5 Alei, 45 ulicy. Temat został ogłoszony jako religijny z takich czasów. Jego interpretacja tych znaków to powrót do starej ortodoksyjnej religii lub, jak sam to ujął, wyzwolenie z miłości do grzechu i jego winy. Z miłości do grzechu przez nowe narodzenie, z jego winy przez pojednanie. Przy okazji powiedział, że Henry Ward Beecher, taki kaznodzieja amerykański tamtych czasów, powinien przejść na uniwersalizm, gdzie należy, i przestać wpływać pod fałszywym znakiem. Herberta Spencera, to jednego z ewolucjonistów, nazwał szarlatanem, a Johna Fiske, tego nie wiem, co to był, cieniem tego szarlatana. Zaprzeczył, że Ralph Waldo Emerson, to poeta amerykański, jest chrześcijańskim deistą, za którego się podawał na łożu śmierci. Stwierdził, że unitarianizm nie żyje, że niewiara nie popłaca i nie może utrzymywać żadnych instytucji, jakie usiłowała ustanowić. Utrzymywał, że niewiara i ciemność to tak naprawdę synonimy oraz, że niewierzący z zasady angażują się w propagowanie społecznej literatury. Powiedział, że Herbert Spencer był dobrym filozofem dla początkujących, którzy chcą być wprowadzani w błąd od samego początku oraz, że nauka jest równie straszna jak objawienie swojej możliwości przyszłości, po śmierci. Nie wiadomo, co wszyscy miał na myśli, jaką mówi, że nauka i objawienie pokazują straszną przyszłość, prawda, po śmierci. Miał zastrzeżenia do nowego objawienia w religii, nie wiem, czy to chodziło o Bata Russella, prawdopodobnie tak, bo jest nowe objawienia religijne, bo wtedy producer prowadził właśnie chyba jedyny nowy ruch religijny, jaki się pojawił, ponieważ to, co jest w nim prawdziwe, nie jest nowe, a to, co jest w nim nowe, nie jest prawdziwe. Tak podsumował. Codzienną prasę tego miasta, Nowego Jorku, scharakteryzował jako w połowie masę niewiary, ponieważ nie popiera ona wprowadzenia najsurowszych z możliwych sposobów prawa niedzieli opartego na stały burdański przestrzeganie sabatu, prawa, które zapewni nam dzień absolutnego odpoczynku i niezakłóconego kultu. Powiedział, że w żadnym kraju, gdzie sabat nie jest wiernie przestrzegany, nie może być dobrobytu ani stałej i pełnej wolności. Powiedział, że Francja jest republiką na wulkanie z powodu swojej niewiary i nieprzestrzegania sabatu, a Włochy w stanie niespokoju, ponieważ rzymski sabat to w połowie wakacji. Tak scharakteryzowano tego człowieka w New York Timesie z 20 grudnia 1822 z okazji jego wizyty do Nowego Jorku z jakimś tam wykładem odczytem, bo on był podróżujący. Trafił także pewnego razu do tego właśnie Pittsburgha i ta rozmowa, w tymże wersetach opisana, się odbyła między nim a bratem Rusem. Mówił Dawid do Saula: niech niczyje serce nie upada, dlatego sługa twój pójdzie, a będzie się bił z Filistyńczykiem. Czyli Bradusek w tym wersecie opowiada swoją historię dojścia do prawdy z kościoła kalwińskiego poprzez niewiarę, że Rusem miał ze sobą element niewiary w Biblię. Opowiedział, jak to powrócił do Biblii, jak odnalazł w niej moc do walki z niewiarą w ogóle, a w szczególności z ewolucją. I pasał sługa twój, dalej opowiada, pasał sługa twój trzodę ojca swego, a gdy przychodził lew i niedźwiedź, a porywał barana ze stada, przepraszam, 33, bo nie czytać, wracam do 33, ale sam urzekł do Dawida: nie możesz ty dziś przeciwko temu Filistynowi, aby się z nim pomykał, aby z nim walczył, bo się jest dzieciną, a on jest mężem walecznym od młodości swojej. Czyli Kuk zauważa, że Baduszek jest nieuczony w naukach świeckich i nominalnych chrześcijan. Nie możesz z nim, to jest dziecina w naukach świeckich i nominalnych. Ja też sobie z nim radzę. No to wtedy Baduszek mówi, to już błędnie czytałem za wcześnie: pasał sługa twój trzodę ojca swego, a przychodził do niego gdzieś, porywał barana za stada, wtedy go gonił i biłem go i wydzierałem z paszczęki jego, a gdy się rzucał na mnie, łapiwszy go za gardło, jego tłukłem go i zabijałem. W tych dwóch wersetach mówi, czego Bladusa dzięki prawdzie dokonał. Mówi, że wiedza o Biblii pozwoliła mu zabić, czyli obalić doktryny papiestwa, dwa, i doktryny nauki protestantyzmu, niedźwiedzia. I uwolnić barana, którego on chciał porwać, czyli uwolnić lud Boży, niszcząc ich za nauki za gardło. Gdy chcieli bronić się, to wtedy on je za gardło zabijał, czyli w ich naukach pokonywał papiestwo i protestantyzm, uwalniając lud Boży z niewoli. Jednego i drugiego, lwa i protestantyzmu. Tak właśnie lud Boży do Bartalusza się gromadził, prawda? Przez to, że on dla nich zabijał lwa i protestantyzmu, niszcząc ich w naukach, dając ich za gardło. I w ten sposób lud Boży zaczął dostrzegać piękno prawdy. 36. I lwa i niedźwiedzia zabił sługa twój, wtedy też będzie ten Filistyńczyk nieobrzezany jak jeden z tych, gdyż porągał wojskom Boga żyjącego. Mówi, że skoro obalić nauki chrześcijaństwa, które bądź co bądź były wprowadzone przez nowe stworzenia, bo u Dawidzie Koron z nich to były już nowe stworzenia, tym bardziej obali te nauki, które stworzyli niepoświęceni. Uważam, że tak damy taką prawdę. Na to rzekł Dawid: Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa, katolickich nauk, i z mocy niedźwiedzia, protestanckich nauk, tenże mnie wyrwie z rąk Filistyńczyka tego, nieobrzezanych, niepoświęconych. Ten rzekł Saul do Dawida: idź, a niech Pan będzie z tobą. I ubrał Saul Dawida w szaty swe, włożył krzywicę i rano na głowę jego i pancerz do ognia. Przypasał też Dawid miecz jego na szaty swoje i próbował, czy może w tym chodzić, bo przedtem tego nigdy nie doświadczył. I powiedział do Saula: po tej próbie nie mogę w tym chodzić, bo nie do tego jestem przyzwyczajony. I zdjął to Dawid z siebie. Kuk zachęca i modli się o błogosławieństwo na brata Rusela, skoro ten chce tak odważnie wejść do tej walki, lecz proponuje własną zbroję, własne argumenty, którymi się posługiwał w swoich licznych książkach, które po analizie Bladusek uznał za nieprzydatne. Argumenty kościoła nominalnego to nie jest język prawdy. To jest język nie żydowski, nie hebrajski, to jest język jakiś tam pogański, prawda? Bladusek nie umiał się posługiwać częściowo, albo nawet w dużym stopniu błędnymi naukami kościołów nominalnych. Co z tymi naukami ludzie spróbował, mu dał, no to on w wyższości wziął, poczytał te pewne rzeczy, ale nie umiem tego posługiwać. Ja nie jestem do tego przywyknięty, żeby tym językiem operować takimi argumentami. Uznał, że jego zbroń Kuka jest nieprzydatna. W tych latach ponownie się spotkali, Kuk odpowiedział o książce Brusela tak, bo on dawne książki pamiętamy, chcieli przybytkuj Boga dla myślących chrześcijan i kazał mu je przeczytać. I wtedy Kuk po wielu latach powiedział: zawierają one kilka wspaniałych poglądów, które są zbyt postępowe na przyjęcie ich obecnie przez amerykańskich wierzących. Czyli wyraził ocenę dyplomatyczną, prawda? Ale zbyt są postępowe, żebym ja je głosił, żeby Amerykanie je przyjęli. Nie przyjął tejże prawdy. No, powiedział, nie wiadomo, ile to było dyplomacji, prawda? A ile naprawdę, czy on naprawdę uważał, że chociaż było kilka wspaniałych poglądów, czy to tak bardziej dyplomatycznie nie wiemy. Bo to nie Cook, lecz brat Russell został wybrany przez Boga na urząd onego sługi. Brat Russell myślał, że Cook będzie onego sługą. Szukał jakiegoś autorytetu, wielkiego umysłu, który ma wpływ na ludzi. Wybrał się na spotkanie, myślał, że może w czasie tej rozmowy wyniknie, może Cook się zachęci, może on mu da to, co on zrozumiał i wtedy... Ale Cook nie przyjął tego. Z tego wynika co? Że sami chcemy zrobić dla Pana coś, tak jak producer chciał znaleźć narzędzie dla Boga, a Pan osiąga przez nasze zabiegi coś zupełnie odmiennego. No i także wynika jeszcze druga rzecz, że nawet najlepsi z nas, nawet brat Russell, nie mogą wybierać innych do służby dla Pana, lecz Pan sam to robi. Pamiętamy podobnie przypadek, jak apostołowie chcieli wybrać na miejsce Judasza, prawda? I też Bóg zignorował ich wybór, że tam Macieja czy kogokolwiek innego, wy nie możecie wybierać szczególnie moich narzędzi. Dlatego Pan Russell też tutaj nie powinien szukać, kogo to wyprowadzić. No znowu widzimy to pożądanie się na innych, prawda? I on stawiał przez pewien czas na tego Cooka, bo był znaną, postacią i brat Russell myślał, że uda się go zachęcić do przyjęcia praw, które on rozumiał i że on będzie tym narzędziem. Przynajmniej do teorii ewolucji. Werset 40. Co wziął Dawid, tutaj cytuję go w całości na ekranie, ale wziął kij swój w rękę swoją i wybrał sobie 5 gładkich kamieni z potoku. Włożył do naczynia pasterskiego, który miał, to jest do torby, to było to naczynie, i proce wziął do rąk, no i tak się przybliżył ku Filisteowi. Nie w zbroi Cooka. Kij to Biblia. To wiemy z Biblii, prawda? Bo kije, na kiju się podpieramy i idziemy, a na trakcie podarowego na Biblii się podpieramy i idziemy. 5 kamieni, które wziął z potoku, tym potokiem jest potok prawdy, to 5 doktryn Biblii, które on wyciągnął. Jakie to doktryny? Stworzenie człowieka w doskonałości jako obrazu Boga. O każdym z nich powiem, gdy dojdzie do konfliktu między Goliatem. Na razie tylko je wymieniam. Drugi kamień, upadek człowieka w grzech i degradację. Okup naszego Pana. 4 kamień to wysokie powołanie. I 5 restytucja. Tych 5 kamieni wziął do konfliktu z ewolucją. Naczynie pasterskie, to wskazuje na jego funkcję pasterza, jakim on był, bo użył naczynia pasterza do swojej funkcji pasterskiej. To był jako pasterz dla ludu Bożego. Torba, który miał do tego jego umysł, ze swojego umysłu, te nauki bardzo dobrze przygotowane włożył. No i proca, powiem coś o procy. Proca to metoda walki przez pytanie i odpowiedzi. Tak jak na transporcie się strzela, ona leci taki pojedynczy cios. Pytanie i odpowiedź. Właśnie tą metodą napisał tą broszurę w roku 1881 Biblia a teoria ewolucji. Pytanie i odpowiedź. Jeśli tak, to tak. Wnioski wynikały. Natomiast to, że kamienie były gładkie, wskazuje na wysoki poziom tych wszystkich nauk. Pamiętamy, że prawda? 5 gładkich kamieni. Kamień leży w potoku, to po wielu latach ta woda go tak wygładzi, jest po okrągłutki, prawda? Nie, dzieci lubią sobie te kamyczki wyszukać, prawda? I tak rzucają nimi wodę fajne, takie są do tytułu miłe. Ta gładkość tych kamieni pokazuje, że gładkie były te nauki, że Baduszek bardzo dobrze je już rozumiał. Były one dopracowane. Wysoki poziom ogłady i gładkości dopracowane. Coś tu powinno być samo, a to zdjęcie powinno być się chciało. Jako przerywnik, żebyśmy się oderwali od monotonii słuchania czegoś konkretnego i patrzymy dalej. 41. Szedł też Filistyńczyk postępując i przybliżając się ku Dawidowi, a Rostek niósł tarcze przed nim. Czyli dwie strony zbliżają się w polemice. Konflikt między nimi nieuchronny, bo Dawid uwagę skupił, zaprzął swój umysł, nauki gładkie przygotował i mówi teraz ja rozpocznę działanie. Szedł też Filistyńczyk postępując i przybliżając się ku Dawidowi i wyrostek, który miał tarczę przed nim. Ten wyrostek, który ciągle na tarczę nosił, są ci zwolennicy, obrońcy teorii ewolucji, bo Goliat to jest ewolucja, nie Dawid jako taki. Dawid jest bardziej, kiedy nie są te tarcze. Dawid, Hacer, Spencer i wszyscy inni obrońcy ewolucji to są ci, którzy tarczę przed nim niosą przed swoją teorią, bo Goliat to nie jest nie człowiek, tylko teoria ewolucji, a ci, którzy tarczą, to są właśnie ci wszyscy obrońcy, myśliciele, którzy tą ewolucję popierali, wymyślili, popierali, tworzyli i oni tak tą tarczę nosili przed nią i z nią wszędzie parodowali. A gdy spojrzał Filistyńczyk, tak, to są mamy 2-4, i zobaczył Dawida, lekce go sobie poważył, przez to, że był dziecinął i był rumiany i piękne nawierzenie. I mówi Filistyńczyk, czy ja jestem pies, czy idziesz, tam jest kijek? I przepinał Filistyńczyk Dawida przez bogi swoje. Na to rzekł Filistyńczyk do Dawida, pójdź do mnie, a dam ciało twoje ptactwu powietrznemu i bestiom konnym. Lekceważenie dla Luzera z powodu braku jego świeckiego wykształcenia. Jesteś dzieciną, malutki jesteś dla mnie w naukach, ty nic nie prezentujesz. Oraz z powodu łagodnego i uczciwego sposobu prowadzenia sporów, czyli lumiany i piękny na wejrzeniu. Ktoś, do którego nie kogoś karnego się spodziewali, a po prostu grzeczniutki, delikatny w słowach, żeby nie urazić, no to zmiecie takiego kogoś się od razu. Taki ktoś pewny siebie, buńczuczny, no to zmiecie takiego przeciwnika nigdzie. Mówi do niego, i zanim jak jest, że idziesz ze mną z kijem, na mnie z kijem, psy to sekciarze. Co ma pies wspólnego z sekciarzem? A no to, że sekciarz broni swojej sekty, chociaż on nie ma racji. Czy ma rację, czy nie ma racji, broni, bo to jego denominacja. Pies też broni swojego pana, nawet jak to jest złodziej i morderca, przyjdzie policja go aresztować, będzie bronił tego. Pies nie odróżnia, czy jego pan ma, jest wartościowy, czy nie wartościowy. Broni swojego pana tylko dlatego, że jest panem. Tak sekciarz. Broni swojej sekty, nie patrząc na to, że ona błądzi, że mówi nauki niebiblijne. Będzie bronił, tak mówię, tej obronie, dla błędu, zachowuje się jak pies. Nie patrzy naprawdę jako tato. Z ludzkiego punktu widzenia powinniśmy być zaprawdzeni, jeżeli tylko widzimy, że gdzieś prawdy brak, to bez względu na to, jakie związki mamy z tym czymś, nie powinniśmy tego czegoś bronić. Prawda jest pierwszą wartością, a nie przynależy do takiej czy innej organizacji. 45-7. Wtedy rzekł Dawid. Ty idziesz do mnie z mieczem, mieczem i tarczą, a ja idę do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga, wojsk izraelskich, któremu się rąbę. Dziś poda ci Pan ręce moje i zabiję cię i odejmę głowę twoją od ciebie, a dam drugi wojska filistyńskiego, ptactwu powietrznemu i bestiom ziemskim. I pozna wszystka ziemia, że jest Bóg w Izraelu. I dozna wszystko to zgromadzenie, że nie mieczem, a nie oszczepem wybawia Pan, gdyż Pańska jest walka, a poda was w ręce nasze. Tutaj mamy pokazaną ufność Bata Lucera w pogodzenie walki, gdyż jest to walka prawdy Boga z błędami szatana. I brat Lucer, Dawid, nie boi się tego, co nie boi się miecza rewolucji, czyli jej polemicznych wykładów. Nie boi się jej włóczni, jej polemicznych pism, które przybijamy jak włócznia. Nie boi się także jej tarczy, czyli argumentów obronnych, które ona może stosować. Trzy główne elementy zbroi, prawda? Miecz, włócznia, tarcza. Miecz, polemiczne wykłady, takie rzucające wyzwanie, prawda? Konfliktujące w konflikcie czymś innym. Włócznia, pisma, które oni tworzyli pod tym kątem, no i tarcza, argumenty obronne. Mówi, że te rzeczy są dla mnie niestraszne, które nie wiedzieć, powiedzieć. W tejże walce obóz prawdy zwycięży. 8-51. I stało się, gdy powstał Filistyńczyk i przybliżał się przeciwko Dawidowi, że pośpieszył Dawid i biegł na spotkanie przeciwko Filistynowi. A włożywszy tam rękę swoją do Dawida, wyjął z niej kamień i cisnął z procy, a ugodził Filistyńczyka w czoło, jego takiż utknął kamień w czole jego i padł twarzą na ziemię. A tak pokonał Dawid Filistyńczyka procą i kamieniem, a uderzywszy Filistyńczyka, zabił go, choć miecza nie miał Dawid w ręku. A przybiegłszy Dawid stanął nad Filistyńczykiem, wziął jego miecz, dobył go z pochwy jego i zabił go, uciął nim głowę jego, a gdy ujrzeli Filistynowie, iż umarł mocarz ich, uciekli. Badusza sięga po jeden z tych pięciu kamieni, które przygotował, po kamień kuku i trafia w czoło teorii ewolucji. Co jest tym czołem? Główny element ewolucji, że pierwszy człowiek był o krok od małpy. Badusza wykazał, że z punktu widzenia okupu przeczy to boskiej sprawiedliwości. Dlaczego? Bo boska sprawiedliwość domaga się za pierwszego człowieka Adama, doskonałego człowieka jako okupu. Jeśli teoria ewolucji ma rację, czyli że człowiek na początku był ledwie od małpy odsunięty, prawda? O krok od małpy, dopiero teraz jest dopiero na wiele wyższym poziomie. No to jakim prawem Bóg może się w okupie domagać aż doskonałego człowieka, za tego pierwotnego Adama, który był ledwie od małpy się oddalił. Dopiero szedł z drzewa i już zaniewał szczepą doskonałego człowieka, to każdy z obecnych ludzi dzisiaj żyjących byłby czymś daleko wyższym niż ten niezbędny okup, bo jesteśmy na większym poziomie rozwoju. Więc z punktu widzenia chrześcijańskiego okup niszczy, zabija teorię ewolucji z punktu widzenia chrześcijan, ponieważ Bóg, jak wiemy, domagał się i powiedział, że brata nie może odkupić, bo wszystkim brakuje doskonałości. Nikt nie spełnia warunku, żeby mógł zadośćuczynić. Nikt nie ma wartości, która wyrównała się wartości Adama, gdy ten był przez Boga stworzony. Więc jeden z tych kamieni uderzył w główny element ewolucji. I ta ewolucja na tym jednym punkcie od razu, i to nie od razu upada. I nie było to zrobione bez miecza, czyli bez prowadzenia jakichkolwiek polemicznych wykładów z ewolucją. Okup jest wystarczającą nauką, jeżeli to się nauką rozumie. Zwróćmy uwagę, jak bardzo niewielu rozumie okup. Prosta rzecz, podstawa chrześcijańskiej wiary. Nasz Pan w religiach chrześcijańskich jest Zbawicielem, dobrym człowiekiem, dobrym nauczycielem, cudotwórcą, można jeszcze różne inne o nim dobre rzeczy powiedzieć, ale nikt nie widzi w naszym Panu okupu. Nikt nie widzi naszego Pana jako ołtarza tego niedzielnego, który musiał jako ofiarę. W ogóle świat tego nie dostrzega, to zostało zakryte przed nimi. Z powodu tego, że nie rozumieją okupu, są wystawieni na działanie różnych błędów. Przyjdzie jakiś błądziciel, coś wymyśli i on jest bezbronny, nie ma co powiedzieć. I zaczyna mieć wątpliwości, może sam to może rozumie, rzeczywiście jest tak, jak mówi. Bo niby mądrze mówi, nie ma na to żadnych argumentów, ja się nie znam na jego ewolucji, a z mojej religii, którą to co wiem, to nie mogę się na nic powołać. Nawet sam przed sobą, żeby mógł czymś obronić się przed wnioskami, jakie płyną z takich czy innych błędów, chociażby właśnie z ewolucji. Okup wyraźnie przeczy ewolucji. Potem następuje dobicie pozostałymi czterema doktrynami, które miał, bo wiemy, że on miał tych doktryn, prawda? Tych kamyków pięć. Pierwszy z nich to stworzenie człowieka doskonałości jako obrazu Boga. Bóg Badusza argumentował, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże i jest na początku był na wyższym poziomie niż jest obecnie, od którego się oddala, a nie idzie w górę. Opada do dołu, a nie wznosi się na coraz wyższy poziom, na wyższy poziom. Czyli mamy tak naprawdę dewolucję, a nie ewolucję. Druga nauka, drugi z tych kamieni, to upadek człowieka w grzech i degradację. Pytał w tej brzmówce, prawda? Jeżeli człowiek nie ulega degradacji, tylko ewolucji, nie się rozwija na coraz wyższy poziom, to skąd powszechne dowody degradacji umysłowej, religijnej, fizycznej, moralnej, artystycznej, na każdym kroku widocznym? Trzeci kamyk, pomijamy, bo to był ogół, który zadał ten główny cios. Wysokie powołanie. Mówi, owszem, są pewni ludzie w rodzinie ludzkiej, którzy jak gdyby działają ewolucyjnie. To znaczy idą w górę zamiast w dół, tak jak cała reszta. Ale nie działają tu prawa doboru naturalnego. Nie ewolucyjne prawa, tylko duchowe prawa. Poświęcili się Bogu, oddali mu swoje życie, a ten Bóg ich prowadzi przez różne doświadczenia, żeby rozwinąć w nich coraz wspanialsze charaktery. Jest to nieliczna grupa, która w ramach wysokiego powołania wstąpiła na wąską drogę pięcia się w górę, ale zupełnie innym działaniu tu prawidłowości. Lud Boży idzie w górę dzięki duchowym prawom, a nie prawom fizycznego, tak, doboru naturalnego. I to jest jedyny ślad, że gdzieś ktoś się rozwija. Ale dotyczy niewielkiej rodziny ludzkiej według totalnie odmiennych innych zasad. Nie przetrwanie najsilniejszych, nienaturalna selekcja. No i restytucja, ostatni z jego kamyków. Restytucja jest w Biblii pokazywana jako co? Jako przekleństwo dla rodziny ludzkiej? No nie. Jako nadzieja. A cóż to za nadzieja restytucji, gdyby restytucja miała nas przywrócić do poziomu ledwo od małego oddalonego? To by nam Bóg wielką krzywdę zrobił. Lepiej zostać w stanie obecnym nawet grzechu i degradacji, a przynajmniej już nie chodzę po drzewie i moim całym ideałem jest zjeść pełnego banana, prawda? I już Pan jestem bardzo szczęśliwy, bo to jest cały mój świat. Restytucja to jest nadzieja dla ludzkości. Restytucja oznacza przywrócenie stanu poprzedniego. Jest to nadzieja, że kiedyś będziemy w lepszym stanie, niż jesteśmy obecnie. Ale z punktu widzenia ewolucji to byłoby przekleństwo, a nie nadzieja. A potem nastąpiło odcięcie głowy mieczem Goliata. Czyli Radusze użył argumentów ewolucji w formie wykładów i artykułów, tych argumentów, które oni sami używali. I obrócił je przeciwko nim, ich własnym mieczem. Na przykład to, co oni wskazywali, że rodzaj ludzki się rozwija w coraz najwyższym poziomie, bo technika i tak dalej. Owszem, Radusze mówił, owszem, jesteśmy świadkami rozwoju, ale to nie jest rozwój ludzkości ewolucyjny, tylko pierwsze blaski wieku tysiąclecia, gdzie Bóg, zgodnie z zapowiedzią przez Daniela, pozwala człowiekowi odkrywać różne rzeczy, bo przygotowuje świat ludzkości na wiek tysiąclecia. Nie jest to ewolucyjny rozwijanie się ludzkości, tylko czas końca, o którym Biblia mówi, od roku 1799, która służy i jest z jednej strony obalaniu królestwa szatana, a z drugiej strony przygotowywaniu Bożego w następnym wieku. mówił, że nie jest to wzrost zdolności człowieka jako takiego, że człowiek wcale nie ma coraz większych zdolności. Jest to lecz rozszerzenie zakresu wykorzystywania coraz słabszych zdolności. To wydawać się może dziwne, ale tak jest. Człowiek nie jest coraz bardziej zdolny, tylko ma coraz większy zakres możliwości wykorzystywania coraz słabszych swoich zdolności, plus umiejętność, którą Bóg dał nam, a nie dał zwierzętom, możemy bazować na osiągnięciach poprzednich pokoleń. Zwierzęta nie potrafią, prawda? Dlatego się zwierzęta nigdy nie narabiają niczego, bo to, co rodzice zyskali, nie przechodzi na dzieci, bo one nie mają mózgu, nie mogą z tego wykorzystać. Cokolwiek by wymyślił jakieś zwierzę, jakieś usprawnienie, to się nim będzie posłużył na drogę na skróty do domu, prawda? Do swojej. No, nic już nie biega dookoła, bo znalazł drogę na skróty. No ale może jak dziecko by zabrał ze sobą, może by nauczyło się, ale w genach tego nie ma. Ludzie potrafią bazować na osiągnięciach poprzednich pokoleń. I dlatego ten postęp, plus blaski wieku tysiąclecia, czyli rozszerzanie tych możliwości przez Boga, otwiera to, czego człowiek nie widział. Bardzo wiele wynalazków dokonuje się dziełem przypadku, prawda? Ktoś coś zapomni zrobić, coś zmierza, czego nie powinien zmierzać, potem patrzy, o, fajnie, to coś wyszło. Ja to mogę wykorzystać w tym lub tamtym celu. Potem kolejny argument, że bardzo nieliczni z ludzkości to są wielcy myśliciele, wynalazcy czy reformatorzy. Tak naprawdę jest ich bardzo, bardzo niewiele. Ale gdyby ewolucja miała rację, to czy dzieci Darwina, Huxleya, Spencera nie powinni być jeszcze większymi geniuszami niż ojcowie? Czemu nie są? Zwykle tak bywa, że ci wielcy geniusze, to dzieci mają bardzo niskie. Chyba chce sobie natura odebrać. Ojciec taki zdolny, to teraz pokażemy dziecko, żeby to nadrobić, żeby średnia wyszła niska. To jest ojca i dziecka. A ewolucyjnie, bo jak już taki taki się myślicie, to jego dziecko, jego wnuk, to już powinni po prostu raz przeczytać, wszystko wie. A czemu? To zanika później nagle. Nie ma kontynuacji. Potem wskazał, że największe osiągnięcia w dziedzinie poezji, malarstwa, muzyki, rzeźby należą już do przeszłości, do historii. To, co piękne, to teraz ludzie chodzą do Emiliano, do jakichś muzeum, prawda, które to przechowują, bo dzisiejsi artyści, tak jak oni się nie dzieli ich dziedziny, to tworzą jakieś dziwactwa, prawda. Ktoś rozlał farbę, rowerek przyjechał i na to na ścianę chodzą, rozmawiają, wspaniale. Nie wiem, co to znaczy, ale o to chodzi właśnie. Jakiś są buchomazy, przywrócił się na rowerze, na tym i powstał piękny obraz, zachwycają się teraz. Różni krytycy piszą na ten temat różne rozprawy, prawda? Albo głowę konia dadzą człowiekowi, o jakie piękne, jaka myśl, jakie oryginalne, prawda? Bo człowiek już by zbrzydł, więc takie powiekane różne rzeczy skrzyżują. I bardziej sztuka działa się na zasadzie szokowania, prawda? I kto bardziej zaszokuje, to jest wielki artysta. Bo uznawanie człowieka, czy też konia namalować nie potrafi nikt tak ładnego jak kosak, prawda? Namalować. Nikt dzisiaj już konia namaluje takiego ładnego jak kosak. Nie umieje. Tak, to były argumenty, które w formie miecza użył Brazusa. Inni z pola walki uciekli. Pomimo tej porażki, świat naukowy do dzisiaj uznaje ewolucję za wyjaśnienie pochodzenia człowieka. Pojawia się pytanie, dlaczego? Nie był Brazusa pokonał. By to zrozumieć, zobaczmy, jak Brazusa mógł to zrobić, jak mógł pokonać ewolucję, a jak naprawdę zrobić. Najpierw Cook, pamiętamy jej spotkanie, chciał wyposażyć Russella w argumenty nominalne, prawda? Swoją zbroję. Gdyby brat Russell przyjął zbroję argumenty Cooka i w tejże zbroi pokonał ewolucję, to pokonałby ją także na nominalne, bo użyłby ich argumentów. No to by jej pokonał, no, całe nominalne chrześcijaństwo by odrzuciło ewolucję, bo ich własne argumenty z ich własnego pola dokonały tego zwycięstwa. Oni mogliby to pojąć, zrozumieć i przyjąć, gdyby to było ich argumentami zrobione. Potem Goliat wyśmiewał wygląd i broń Russella, Goliat, nauka, prawda, który szedł na spotkanie wroga tylko z wrocą i kamieniami ze strumienia. Gdyby znowu brat Russell był w zbroi, takiej jaką miał Goliat, świecko, i pokonał tej świeckiej zbroi i teorię ewolucji, to to było pokonane także dla świata nauki, bo użyłby argumentów naukowych, którymi się posługiwali, nauka by nie miała już wyjścia, no tak? Ta nauka została obalona przez takie argumenty, które do nas przemawiają. Bo tam mówił, co ty idziesz do mnie z kijem jak do psa, ja argumentów potrzebuję z wyższego poziomu. No ale Brazusel nie szedł tam zniszczyć ewolucję dla wszystkich, tylko dla ludu Bożego. On miał za zadanie ochronić lud Boży przed wpływem teorii ewolucji, żeby nie niszczyła jego wiary, tak jak zrobiła to w nominalnym chrześcijaństwie ogromne spustoszenie. Brazusel pokonał ją, ewolucję, wyposażony tylko w argumenty prawdy i uczynił to tylko dla ludu prawdy. Także my dzisiaj, nikt chyba z nas nie ma wątpliwości, czy teoria ewolucji jest faktem, czy nie faktem, a nominacja nauki wierzy, tam są jakieś niektórzy naukowcy, którzy mają wątpliwości, ale generalnie jest to opcja przyjęta przez świat nauki. Prawda? Nominalne chrześcijaństwo też robi uchłony wobec tej ewolucji, jakoś tam próbuje to pogodzić z Biblią. Dobrzyński napisał książkę Stworzenie i upadek, który na książce pogodził naukę z teorią ewolucji, bo uważając już niby, że nie można udawać, że teoria ewolucji nie miała miejsca, że ewolucja była, uznają to. I pogodził to też w ten sposób, że powiedział, że człowiek rzeczywiście rozwijał się od małpy, tak jak podaje teoria ewolucji, coraz dalej od małpy, coraz bliżej obecnemu człowiekowi. I jak już bardzo daleko się przekształcił od małpy w człowieka, wtedy Bóg wykorzystał ten moment i przystąpił i zrobił to, co napisane jest w pierwszym wierszu 2:7, tchnął w jego nozdrza dech żywota i stał się człowiek duszą żyjącą, czyli dał mu nieśmiertelną duszę. Czyli stworzenie człowieka przez Boga opisane w Biblii, Dobrzyński komentuje jako udzielenie człowiekowi nieśmiertelnej duszy, bo już tak daleko ewolucyjnie oddalił się od małpy, że był już bardziej człowiekiem niż małpą. I to był moment nie stworzenia, tylko to stworzenie to chodzi o udzielenie mu nieśmiertelnej duszy. Spotkali się już nie są na dwóch górach, tak jak kiedyś stali, a między nim dolina, tylko stali się jednym obozem. Już nie ma konfliktu. Stoją na jednej górze, na górze błędu. Czy ewolucja jest w jakimś stopniu uzasadniona? Czy w ogóle możemy mówić, że miała jakieś miejsce? Biblia tylko o człowieku mówi jako o bezpośrednim stworzeniu Boga. Stworzył wtedy Pan Bóg człowieka z pierwszej ziemi, dął jego nożna dech żywota. Nawet w oryginale podobno to jest dech żywotów, liczba Boga, taki sam dech żywotów, jakie mają zwierzęta. I stał się człowiek duszą żyjącą. Taki jest opis biblijny. Stworzył wtedy Pan Bóg człowieka. To możemy jednoznacznie powiedzieć, że nie było ewolucji, bo stworzył. Ale wobec innych stworzeń prawdopodobnie ograniczona ewolucja miała miejsce. Zobaczmy. Niech hojnie wygodą wody płaz duszy żywiącej, niech wyda ziemia duszę żyjącą według rodzaju swego. Te sformułowania niech hojnie wygodą wody, niech wyda ziemia, wskazują, że Bóg nie stwarzał każdego zwierzątka oddzielnie, tylko zapoczątkował życie najpierw właśnie w wodzie, z czym zgadza się ewolucja nauka, życie z wody się zaczęło, a potem przeszło na ląd. I doprowadził to życie w wodzie do pewnego rozwinięcia, bardzo możliwe, że właśnie metodą ewolucyjną, co naukowcy dostrzegli, tylko że przyniesie to na wszystkie istoty żyjące. I później, gdy ona już osiągnęły swoją stabilność i odrębność, to według rodzaju swego zostało to zatrzymane, prawda? Dalsze przekształcanie się, bo osiągnęły to, co Bóg zamierzył, zarówno w wodzie, jak i na ziemi. Zgodnie z Biblią nauka właśnie twierdzi, że życie rozpoczęło się od wody, potem ptaki, zwierzęta lądowe, ale zawsze po osiągnięciu stanu końcowego, według rodzaju swego, dalsze krzyżowanie prowadzi albo do bezpłodności, albo jakichś przedziwnych tworów, które powstają, bo według boskiego zamierzenia, po usamodzielnieniu się każdego gatunku, według rodzaju swego, uzyskały one odrębność i dalsze ich krzyżowanie, żeby stworzyć coś jeszcze nowego, nie ma przyszłości na dłuższą metę. Będą po prostu z tym problemy. Albo bezpłodne potomstwo, albo jakieś anomalie powstają, gdy człowiek próbuje krzyżować różne gatunki, różne rodzaje, żeby stworzyć coś, czego jeszcze nie było. Niestety świat Kościół nominalny znalazł sposób pogodzenia, tak mówiłem o książce Dobrzyńskiego. Papież ten poprzedni, czyli nasz polski papież, jak był, to też powiedział, że teoria ewolucji to jest coś więcej niż tylko hipoteza. Też tak to gdzieś wyczytałem jego stwierdzenie. Czyli po prostu pogodzili się, że tam jest fajnie, bo nie można przecież z nauką się budzić. To już nie czasy jak dawne, trzeba naukę przyjmować, ale nie patrzą, że ta nauka ma bardzo duże podstawy. Zobaczmy, co mówi sama nauka na ten temat. Tu jest cytat z książki ewolucjonistki. Każdy krok na drodze odkrywania zasad mechanizmu życia rzuca nowe światło na teorię ewolucji. Uczeni nadal jednak utrzymują, że jest to jedynie teoria. Wchodzące w grę odcinki czasowe są zwykle zbyt długie, aby można było zdobyć ostateczne i pewne dowody. Książka o Karolu Darwinie, tej autorki, która jest jak najbardziej sympatyczną tej teorii, napisała jego życiorys, ale na końcu tej książki taki dała cytat, prawda? Że jest to tylko teoria. Nie mają oni nawet sami pewności, ponieważ odcinki czasowe są zbyt długie, które wchodzą w grę. Ciągle brakujące ogniwa wszędzie. Ale mimo to zakładają, że tak było. Bardzo nienaukowe, prawda? Bo naukowiec powinien mieć dowody. Gdyby policja takie rzeczy stosowała, prawda? To by aresztowała na wszystkich ludzi, którzy chodzą po ziemi. Bo skoro jesteś człowiekiem, to mogłeś popełnić zbrodnię, bo wczoraj jakiś człowiek popełnił zbrodnię. Co prawda między tą zbrodnią a tobą ma dużo brakujących ogniw, ale mówiono, że to jakiś człowiek tam chodził. Aresztować każdego, kto jest człowiekiem i będzie mieli winowajcę za lat już więzienia. Skoro to jest tylko teoria, hipoteza, sama nauka tak mówi, to dlaczego się w ogóle pojawiła? Ktoś może zadać słuszne pytanie. Komu tak zależy na tym, skoro naukowcy sami nie wiedzą, czemu się czepili dlatego i informują coś, czego sami nie są jednoznacznie obronić. Oczywiście odpowiedzią jest ta istota. Szatan działa i w tym kierunku, żeby ta teoria zaistniała. Jego zasada działania jest zawsze taka sama. Kopiuje prawdę i sposoby działania Boga. W czasach Starego Testamentu skopiował to, co zrozumiał ze Starego Testamentu w religiach pogańskich. Na ile Stary Testament rozumiał, a nie bardzo rozumiał, bo on jest bardzo niewyraźnie podany. Bardzo niejasny. Ale gdy przyszedł na szpal, apostołowie, pojawił się Nowy Testament, on też go czytał, słuchał, co mówią apostołowie, słuchał, co mówił nasz Pan, zrozumiał, że mowa o jakimś kościele, o głowie, o ciele, członkami tego ciała, skopiował to znowu w czym? W kościele w Antychryście, którego głowę dał papiestwo i cała reszta relacji to ciało. Co się tylko dowie z prawdy, to kopiuje. Później, gdy zbliżaliśmy się powoli do czasu końca, czyli z którego przyjścia naszego Pana, on na podstawie nauk głoszonych przez lud Boży zorientował się, że już jest czas zaprowadzania Królestwa Bożego. Pomyślał sobie, ja znowu skopiuję to, co oni tutaj mówią i zrobię coś takiego, co to jakoś przeszkodzi temu Królestwu, albo może da alternatywę, może je zastąpi. I gdy się zbliżały czasy te końcowe, to zaczął wymyślać różne idee rewolucyjne. Ofiarny szczaw klas rewolucyjnych za cenę życia wprowadzi lepszy ład na ziemi. Po co wprowadzać nowe przymierze i Królestwo Boże? Ofiarny szczaw rewolucyjny, a nie ofiarność malutkiego statka i innych dla ludu Bożego. Tu oni położą cenę ofiary, bo walczyć i wywalczą lepszy ład świata. To będzie świat bez Żydów. Zauważmy, że wszystkie ruchy rewolucyjne, czy marksistowskie, czy później faszyści, zawsze Żydów nienawidzili, no bo to był lud wybrany. Lud wybrany to nie pasuje, bo Żydzi zawsze się nierozerwalnie światu kojarzą z Bogiem, prawda? To już tego nikt nie zmieni. Co by Żyd nie zrobił, można mówić niewierny, coś tam, różne rzeczy, ale Żyd każdemu się kojarzy z jednym, jedynym, prawdziwym Bogiem. Jest bardzo nie na rękę Żyd każdemu, kto jest kontra prawdzie. Automatycznie to idzie jedno z drugim. Bez nowego przymierza i bez potrzeby odkupienia. Okup jest zawsze podważany. Jako niepotrzebny w różnych systemach błędów. Wszyscy będą podporządkowani w tej nowej świecie władzy centralnej. No bo łaska żelazna też tam tyle miała być, więc myślę sobie, chyba taka władza centralna, łaska żelazna to też jest dobra idea, bo Bóg tak chce zrobić w Królestwie Jego Tysiąclecia, więc on tu się dowiedział o tym i też kopiuje to. A wszyscy przeciwnicy unicestwieni będą w tych klasach, bo przecież Bóg też wszystkich że to nie będzie się chciał podać za to, że żelazne kozy będą wytracone. Czyli zobaczmy, jak pięknie skopiował, znaczy pięknie, w cudzysłowie, jak wiernie, może powinien mówić, jak wiernie skopiował nauki o zarządzeniu Królestwa Bożego na podstawie ofiarności ludu Bożego, szczególnie malutkiego statka. W którym to świecie miało być nowe przymierze i warunki, no, które miały zacząć od Żydów, no to oni odwrotnie bez Żydów, prawda? Kontra boskiemu. To właśnie nowe przymierze, no i tam jakieś te swoje różne nauki, prawda, mieli. No i wszyscy podporządkowali władzy centralnej, a wrogowie klasowi unicestwieni, więźniowie polityczni, czy nawet zabici. Najlepiej, żeby ich nie było, żeby nie przeszkadzali. I on użył do tego trzech ludzi. To zaraz powiem, pochodzi od Bata Rożewca, który do nas, na Angielski do nas przyjeżdżał. Zwrócił mi na to uwagę, jak szatan tego dokonał przez trzy osoby w tym czasie, kiedy czuł, że zbliża się atak prawdy na królestwo szatana z prawdami już takimi bardziej postępowymi, nie z tymi z wieków ciemnych, tylko zapowiadający drugi adwent naszego Pana w celu założenia królestwa na ziemi. Użył Karola Marksa w świecie polityki, ekonomii, społeczeństwie i filozofii. Wiemy, że Marks był twórcą komunizmu. Wrogiem ideologicznym Marksa byli Żydzi, którzy właśnie jako wyznawcy idei narodu wybranego byli nie na rękę marksistom. Oni chcieli przodować na świecie, a Żydzi zawsze mówili, że to Żydzi będą przodować jako naród wybrany, więc to jest nienawiść wrodzona w genach, że tak powiem. Oni chcieli dla siebie cały panel pierwszeństwa. Idea marksistowska upadła w latach 80. W żadnym kraju, w którym trzeba chciał ją wprowadzić, nie udało się jej zapanować, już nie mówiąc, że nie podbiła świata całego. Porażkę odniósł na tym polu, ale próbował z dziedziny polityki, ekonomii, społeczeństwa i filozofii, i religii zrobić to w ten sposób. Przez tego oto człowieka. Ryszarda Wagnera wybrał w świecie kultury i sztuki. Jako był frontalny dla nas z każdej dziedziny, żeby wszystko, zastąpić wszystko, co człowiek może tylko potrzebować. W świecie kultury i sztuki użył do tego Ryszarda Wagnera. Wagner jako kompozytor należy do największych ludzkich geniuszy z dziedziny muzyki. Szatan też krzywdzi wybiera, no tak jak zresztą w Gardynie, wybiera tych, którzy są zdolni, którzy mają wpływ. Cechy kilka słów o tymże Wagnerze. Pierwsza jego cecha, nienawiść do chrześcijaństwa i do Żydów, którą Wagner wyznawał. Hitler był wielkim miłośnikiem jego muzyki, a muzyka Wagnera jest do dzisiaj zakazana w Izraelu, ponieważ ma treści antysemickie, chociaż nie w słowach, w muzyce. Muzyka, ten, kto czuje muzykę, może wyczuć jakiego ducha, jakim duchem ona wionie. Żydzi nie to słuchali Wagnera. Owładnięty myślą przewrotu społecznego, żeby zmienić, zniszczyć wszystko i stworzyć coś nowego. Uważał siebie za najbardziej niemieckiego ducha. Potem też Hitler, prawda, też na niej niemiecki duch, niemiecka czaszka, niemieckie rysy twarzy i innych usuwanek. Uznawany za anarchistę, socjalistę, narodowca i pierwowzór faszystów. Był oczarowany mitami germańskimi i skandynawskimi, co widać nawet w tytułach jego 13 oper, na przykład Zmierzch Bogów czy Pierścień Nibelunga. Jak również był wyznawcą, właśnie jednym z takich tych germańskich i skandynawskich mitów był tak zwany Ragnarok. Zobaczmy, co to pisze. Mit skandynawski, który mówi o czym? O dniu wielkiej bitwy między bogami i potęgami zła. W tejże bitwie giną obie walczące strony, także niebo i ziemia. Przeżywają tylko Widar i Wali, jakiś bohaterowie, a Baldur i Hodur wracają z krainy zmarłych. Powstaje z morza nowa ziemia, nowy, lepszy wad świata. Mit pogański, którego on wyznawcą był. Zobaczmy, jaka jest kopia naszej prawdy. Czyli widzicie szatańska kopia w micie pogańskim. Dzień wielkiej bitwy między Bogiem a szatanem, dobrem a złem, potęgi Bóg, w której winą obie walczące strony. Nikt nie będzie z tego konfliktu niby zwycięsko, niebo i ziemia, wiadomo, co po tym, bo nie rozumiem, że to nie te słowa niebo i ziemia, bo będzie mówił o ziemię, o niebie i ziemi tej przenośnej, prawda? Uwadzach duchowych i społeczeństwie. Ale przeżywają dwie klasy, Widar i Wali, czyli jak gdyby maluszkie statuje wieka kopania, które z tego życia wychodzą obroną ręką, zdobywają życie w obecnym czasie i jak gdyby wszystko będzie niszczone, ale oni życie uzyskują. Baldur i Hodur, starożytni młodociami godni, wracają z krainy zmarłych, będą wskrzeszeni i tam powstaje nowa ziemia, nowy, lepszy lat świata. Mit pogański, który bardzo nawiązuje do elementu, ma wszystkie elementy naszej prawdy, jak one rozumiemy. Kilka faktów i cytatów o Wagnerze z książki Jachmińskiego. Wagner z roku 58, no wszędzie znalazłem, nie wiem, czy ktoś pisze teraz książki o Wagnerze. Chciałem nawet się zapoznać bardziej z jego życiorysem i w ten sposób odnalazłem książkę o nim i poczytałem ją całą, żeby się dowiedzieć coś o tej sylwetce. Kilka cytatów, co tutaj przeczytam, podam, żebyśmy zrozumieli rzeczywiście, jaki to był człowiek. Przez 30 lat stoi się w życiu Wagnera idea rewolucyjna, objawiająca się praktycznie w działaniu rewolucyjnym i artystycznym ujęciu szeregu dzieł. Zaprowadziła go ona wreszcie w objęcia komunizmu marksistowskiego i wiary w komunistyczne zbawienie świata. Nową ideologię szatana, którą tyta się on propagował. Cytat samego Wagnera. Moim zdaniem jest robić rewolucję, gdziekolwiek się znajduje. Niszczyć obecny porządek i otworzyć nowy świat. Jeśli historia zna jakąś utopię, to jest nią przede wszystkim chrześcijaństwo. W świecie nowoczesnym, który z całą namaszczoną powagą uważa chrześcijaństwo za swoją podstawę, zamiast dążenia do ideałów głoszonych przez Chrystusa, panuje obłuda, wyzysk, rabunek i egoistyczna pogarda na cierpiącego bliźniego. Trzeba się z nim zgodzić. Był dobrym obserwatorem. Moje poglądy na ludzkość stają się coraz posępniejsze ze strony już 224, a czasami mam wrażenie, że rodzaj ten musi przepaść. Nie mam już żadnej wiary i znam tylko jedną nadzieję. Sen tak głęboki, żeby się skończyło wszelkie uczucie męki życia. Czyli myślał już o śmierci, ponieważ nic nie widział żadnego sensu w niczym. Wyzwietrzała już dla mnie ostatnia pieśń o świecie. Patrzę na niej nie inaczej, tylko z pogardą. Ona jedna tylko mu się należy. Ale żadnej nadziei, żadnego złudzenia naszego nie pokładajmy w nim. Świat jest zły i zły do gruntu. To ostatni cytat, jaki mam z dzieła o Wagnerze. W tym cytatach Wagner jawi się jako człowiek wysoce rozczarowany chrześcijaństwem i tym, co się wiąże z chrześcijaństwem. W czym, jak mówię, chyba trzeba wydać mu rację, bo to, co powiedział w opisie swoim opisie chrześcijaństwa, jest prawdziwą definicją. Być może należy na niego patrzeć jako ofiarę wypaczonego chrześcijaństwa ciemnych wieków. Jako na człowieka, któremu brakowało prawdziwej wiary Boga, a w obliczu zastanej rzeczywistości odtrącił się pamiętamy, jak to synowie Helego byli synowie Walwofali, czyli co? Pamiętamy, że swoje ofiary sprawowali, że ludzie odtrącali się od ofiar pańskich, czyli zły przykład chrześcijaństwa, złe stosowanie zasad Chrystusa w życiu sprawiało, że niektórzy ludzie zniechęcali się do Boga, do wiary, szukali jakiejś innej alternatywy, której oczywiście nie ma, żeby zniechęcenie, rozpacz, bo naprawdę przecież nie ma poza Bogiem. Człowiek nic nie wymyśli, żeby stworzyć coś lepszego. Tylko Bóg. Tylko, że Bóg ma swój plan i realizuje to wtedy, kiedy on uważa, a nie wtedy, kiedy człowiek by chciał. I odwrócił się z niechęci do wiary w ogóle. Być może, nie wiem na ile on był świadomym tego, co się z nim działo, a na ile był ofiarą czasu, w którym przyszło mu żyć. Tak czy inaczej, szatan zawsze takich ludzi potrzebuje. Tacy są zawsze mile widziani przez szatana, szczególnie jeśli wyróżniają się czymś spośród innych ludzi, mają wpływ na nich. On wtedy może ich rozczarowanie, przygnębienie, depresję, załamanie wykorzystać, żeby przez nich podać różnego rodzaju nauki. Myślę, że on nie był nawet świadomy tego, być może jest ogólnie w sercu, w głębi pozytywną był jednostką. No pewnie zobaczymy tysiącleciu, jak szybko się naprawi na gościńcu świątobliwości. Na pewno na niego wejdzie i będzie miał okazję nie podążać ku doskonałości. No i trzecia postać, którą szatan użył, to Karola Darwina w świecie nauki. Już dwa, zobaczmy, jaki frontalny atak ze wszystkich stron. Wszystkie rodzaje życia, sfery życia politycznego, marksizm najwięcej, prawda, bo nam on przenikał i filozofię, prawda, i życie społeczne, i religijne, ale nie zapomniał o sztuce, nie zapomniał o nauce. Z każdej strony, o tym głównie mówi nasz wykład, szczególnie o teorii ewolucji, czyli o tym, jak ze strony nauki chciał ludzkości podsunąć wyjaśnienie, które sprawi, że nie będą ludzie potrzebowali już niczego innego więcej do szczęścia. Będą mieli już pełne wyjaśnienia, skąd się wzięli, będą mieli pewne wyjaśnienie, czym jest religia, opium dla narodów, tak naprawdę to nikomu niepotrzebna, bo przecież Boga nie ma, ludzie tak tylko się wzmacniają. Cała ekonomia, prawda, miała być też inaczej skonstruowana. Nowy świat, ten nowy świat, który Bóg zapowiada, że stworzy tysiącleci. Tu już macie to wszystko, nie potrzebujecie niczego więcej, dlatego nie musicie słuchać. Może to was zadowoli. Także próbuje szatan jak może w swojej desperacji działać, tworzyć, przeciwdziałać Bogu. Cały czas przegrywa, ale jest cały czas cierpliwy i wytrwały, nie ustaje. Zobaczmy teraz na koniec główne dzieła tych trzech panów. O powstanie gatunków Darwina, kapitał Marksa, no i Trisa Izolda, główne dzieło Wagnera. I zobaczmy obok, kiedy one powstały. Data publikacji tychże dzieł. Czy ma ten sposób, że to jest przypadek? To każdy sobie sam odpowie, nie będę nikogo namawiał. Te wszystkie trzy dzieła wyszły w tym samym roku. Wtedy, kiedy się zbliżaliśmy do ruchów prawnych, to szatan widział, że się krążą, prawda? Wiemy, że jeszcze przed Bachem Brusselem była tak zwana oczyszczona świątnica, czyli usunięcie głównych błędów dominującego chrześcijaństwa, adwentyzm o powrocie naszego Pana, prawda? Szatan już się bał, co to będzie, jak to się wszystko rozkręci. Widział, jakie czyli Bóg przygotowania, w końcu jest istotą duchową i sam też podjął odpowiednie wcześniej swoje przygotowania, żeby jak to się wszystko rozkręci przez Boga, to, że on tutaj będzie już miał świat uszykowany, przygotowany i odporny na to. No i w pewnym sensie mu się udało, ale nie dla ludu Bożego. Prawdusa nie był do tego, żeby świat cały o tym przekonać, to było dla wyprowadzenia z Egiptu swojego ludu. I najpierw wprowadzany jest lud Boży, wiemy, że pierworodni interesowali Boga przede wszystkim, cała reszta świata swoje zbawienie będzie miała w przyszłości. No i na koniec zdjęcia z końca życia Bata Russella, a właściwie kwietnie życia, bo z jego cmentarza Bat Russell jest pochowany w takiej piramidce, przed którą stoi taki pomniczek z informacją ze zdjęcia, bo też będziemy mieli zbliżenie tego, co stoi przed piramidką. To jest zbliżenie piramidki na takim wzgórzu, tam droga biegnie w oddali, widzimy zakręt. Bardzo podobno ładne miejsce, urodliwe. Można spędzić miło tam cały dzień, piszą ci, którzy tam pojadą, posiedzieć sobie na tej trawie i powspominać parauzję i stare dobre czasy. Tak jak Kościół prawdziwy, tam na przykład w Babilonie siedział w niewoli babilońskiej i siedział i wspominał, płakał, tak? Płakał wspominając na Syjon, na dobre czasy, czasu naszego Pana. Tu kolejny raz ta sama piramida. I jeszcze raz, jeszcze bliżej. Tutaj widzimy dwa różne ujęcia tego, co stoi przed piramidą, prawda, z informacją, z nazwiskiem Bata Russella i że był posłańcem dla Odycejskiej. I potem jeszcze będziemy mieli zdjęcie samo, na którym widzimy tutaj coś. Ktoś czas obłamał, albo jakiś ktoś na pamiątkę, prawda, może sobie wziął. Będzie potem sprzedawał, jak Bata Russell sami się popularny, jako relikwie, być może, nie wiadomo dlaczego. może się przydało ten kawałek. Na razie nie są te linki w scenie, ale ktoś już może myśli przyszłościowo. Nie wiadomo, jak będzie w tysiącleciu. Też to naprawdę podejrzewa, że kiedyś lud Boży stanie się popularny i na cię stanie. Pamiętamy, że gdy umarła Abrahamowi Sara, a Sara to prawdy i służy, którzy rozwijali na ludzkie statko, to Abraham, czyli Bóg, chciał ją pochować. I szukał grobu na tejże Sary, ale nie miał jeszcze swojego grobu, prawda, bo nie miał jeszcze dziedzictwa w tejże ziemi, więc zwrócił się do narodu, w którym przebywa, mówi, żebyście mi udostępnili grób dla mojej żony, bo mi Sara zmarła. To bardzo dobrze pokazuje, pięknie pokazuje, jak po skończeniu się sług walczyli ostatka i praw, które rozwijały Izaaka, czyli po śmierci Sary, Bóg, Abraham, szuka wśród narodów tego świata, czyli on szuka w tej chwili, tylko jeszcze świat nie jest gotowy, żeby nim zareagować na to, szuka grobu dla swojej żony. A co to jest grób? Grób to jest miejsce, jako miejsce pochówku oznacza okazanie szacunku temu, który zmarł. Czyli Bóg pokazał w tym typie, jak Abraham szukał grobu dla Sary, że w pewnym czasie będzie chciał, by cały świat ludzkości w swoich sercach pokazał szacunek dla sług, którzy rozwijali oryczne statko. On się do nich zwróci, że będzie chciał do tych synów Chetowych, żeby oni udostępnili w swoich sercach główne miejsce, w swojej ziemi, w swoich sercach główne miejsce dla sług i dla praw, które rozwinęły największą klasę ludu Bożego, na przykład dla takiego brata Lucela, który nie miał w tym życiu żadnego uznania wśród tego świata, związkiem ludu Bożego i dla nie wszystkich, prawda, bo potem wiele chrześcijan i wypaczeń jego nauk nastąpiło, też go podeptali. I Bóg zażąda szacunku dla tych swoich sług, co pokazał wyraźnie w Sarze. I ci synowie Chetowi, świat ludzkości, udostępniają. Tam pisze, że zwrócił się do synów Chetowych, a Chet oznacza, jeżeli pamiętam, trudności, czy utrapienia, czy ucisk. Sugeruje, że na imię synowie Chetowi sugeruje, że Bóg się zwraca do świata w ucisku, który jest w strachu o ten szacunek dla swojej najwyższej klasy. I świat ostatecznie okazuje ten szacunek, mówię, pochowaj swojego zmarłego w grobach naszych, ale Bogu się upodobało w jakiejś tam szczególnej jaskini Machpela na pewnym polu i mówi, uproście tego Machpela, żeby ustąpił mi swojej grobu w swojej jaskini, bo mi się tam tak podoba ten grób, żeby pochować. To pokazuje znowu wielkość Boga i zniżanie się do grzeszników, żeby im przyjść z pomocą, bo ten Machpel, który mieszkał wśród synów Chetowych, to nikt inny jak wielcy tego świata. Wielcy tego świata religijnie, świecko, filozoficznie, którzy różne reformy wprowadzali, którzy obiecali, że założą tutaj Królestwo Boże na ziemi, chrześcijaństwo to nazwali, prawda, którzy stają na czele rządów, mówiąc, że ulepszą tamto, a nic nie ulepszą. Ale oni mają wielkie ambicje, wielkie obietnice składali, przed światem jawili się jako wielcy. Oni, Bóg wie, że będą mieli największe problemy z przyjęciem Królestwa i okazaniem szacunku takim ludziom jak na przykład Lucem. Przecież ilu wielkich tego świata, na przykład z kościoła nominalnego, prześladowało go całe życie. A to potem trzeba mu dać największy szacunek temu komuś. Bo to oni i brak pokory będą się burzyli przeciwko temu. Jak się będą burzyli, to 100 lat poczekają w takim burzeniu i umrą wtórą śmiercią. Więc Bóg mówi do świata, uproście, pomóżcie wielkim tego świata, żeby w swoim sercu znaleźli miejsce dla mojej klasy, bo to muszą to zrobić. I będzie angażował świat, żeby tym wielkim tego świata pomagali sam będzie również im to ułatwiał, nie utrudniał, żeby z pokorą przyjęli Jego sług, który on się posługiwał w tym czasie, żeby pogrzebali ich w swoich sercach, czyli ustąpili to miejsce. I brat Lucer znajdzie swoje miejsce razem z nimi z Wolskiego Stawka w sercach ludzkości i szczególnie wielkich tego świata u Machpela, bo właśnie tam będzie pochowana będzie Sara i w sercach świat ludzkości zrozumie. Kim był lud Boży? Pogardzany, palony w obecnych czasach, lekceważony w swoich naukach, w swoim życiu, poniewierany w każdy możliwy sposób. I tak mój wykład dobiega końca. Dziękuję Bartosku za uwagę. Niech Pan pobłogosławi te myśli z życia i działalności brata Lucela, który powie był dla nas dobrym przykładem tym, czym możemy go naśladować. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.